Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, polski minister spraw zagranicznych, minister Witold Waszczykowski, przedstawił priorytety polskiej polityki zagranicznej na ten rok i stwierdził, że polityka ta oparta będzie na czterech przesłankach. Proponuję, byśmy skupili się na każdej z nich. Po pierwsze, mówi minister, będziemy dążyć do zakorzenienia polityki zagranicznej w woli politycznej suwerennych państw, które, jeśli łączy je głęboka wspólnota wartości i interesów, gotowe są solidarnie współpracować ze sobą w celu realizacji wspólnych celów. Z tych źródeł, jak mówi minister, wyrastają NATO i Unia Europejska. A zatem pierwszy akcent to suwerenne państwa i głęboka wspólnota wartości i interesów. Jak to się ma do prób tworzenia superpaństwa europejskiego, rozmycia państw suwerennych, no i coraz bardziej rozmijającej się wspólnoty wartości i interesów w Europie?
No to jest powrót do wizji polityki generała de Gaulle'a. To on głosił wizję Europy ojczyzn, czyli Europy państw narodowych, związanych ze sobą wspólną tradycją, kulturą. To Europa głównie była nośnikiem kultury na cały świat, a nie Azja, nawet nie Ameryka. No i oczywiście oprócz z tej sfery ducha, bardzo istotnej, jak gdyby fundamentu, mamy jeszcze wspólnotę interesów. One wynikają też z pewnej geopolityki, relacji wspólnych, wzajemnych i to wszystko się spina ze współpracą międzynarodową, ale oczywiście na bazie podmiotowości państw, czyli podmiotem są państwa narodowe, a nie biurokracja unijna. De Gaulle nazywał to mianem Europy technokratów, czyli pewnych bezdusznych urzędników, którzy za duże pieniądze starają się tworzyć superpaństwo europejskie. Dla De Gaulle'a mityczne, utopijne, nierealne, sterowne prawdopodobnie też przez jakieś czynniki siły, co widzimy i dzisiaj. A więc bardzo ciekawa, mocna wizja i powrót do nie tylko podmiotowości Polski, ale w ogóle podmiotowości narodów.
Druga przesłanka polskiej polityki zagranicznej to prymat prawa międzynarodowego nad brutalną siłą, nad ideą koncertu mocarstw, który dzieli świat na strefy wpływu wbrew woli społeczeństw. Tutaj odniesienie do dewizy sformułowanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę: pokój poprzez prawo, siła prawa ponad prawem siły, wtedy mówił polski prezydent. Jakby pan tutaj wyjaśnił, skomentował tę zasadę, czyli prawo międzynarodowe nad brutalną siłą i, co ciekawe, tutaj w kontekście też dzielenia strefy wpływów także w Unii Europejskiej, nad ideą koncertu mocarstw dzielącego świat na strefy wpływów wbrew woli społeczeństw.
To jest nawoływanie do prymatu etyki nad polityką, tą polityką międzynarodową, o co wołał wielokrotnie Jan Paweł II, zatroskany szczególnie o państwa biedne, tak zwane wykluczone czy wyzyskiwane w relacjach postkolonialnych, ale pamiętajmy naszych doświadczeń niedawnych, ta postkolonialność, czy takie uzależnienie, czy próbę podporządkowania sobie państw danych, sprowadzenia ich do roli wasalnej, odbywają się również wewnątrz takich wspólnot jak Unia Europejska. A więc ten głos polski, przypomnę, charakterystyczny, historycznie zakotwiczony gdzieś daleko, Pawła Włodkowica, który na Soborze w Konstancji domagał się praw narodów, poszanowania praw narodów, prawa narodów, nawet tych pogańskich wówczas, ale to wołanie idzie gdzieś poprzez dzieje i wydaje mi się, że minister spraw zagranicznych Polski dzisiaj w takim rozumieniu to pokazuje, w odniesieniu też do słów prezydenta Dudy. Naturalnie, ponieważ w Europie już etyka w sensie klasycznym, w sensie obiektywnym już mało do kogo przemawia, w związku z czym mówi się o prawie międzynarodowym, ale ono ma sens wtedy jest jego racja istnienia, kiedy jest to zakotwiczone na silnej, zdrowej etyce w relacjach również tych międzypaństwowych, międzynarodowych, a u nas jest silna tradycja, kiedy w Europie jeszcze kompletnie nikomu się o tym nie śniło, bo to jest początek wieku XV, kiedy Paweł Włodkowicz dokładnie o to wołał na Soborze w Konstancji.
Trzeci wyznacznik polskiej polityki zagranicznej zdefiniowany przez ministra Waszczykowskiego to jest wspólnota interesów i dziedzictwo europejskiej cywilizacji. Tutaj minister wymienia takie wartości jak prawo rzymskie, jak filozofia grecka i etyka chrześcijańska. Racjonalizm, dobro wspólne, respektowanie praw człowieka, obrona tych wartości i zasad naszej cywilizacji będzie sensem naszej dyplomacji. Tymczasem ta cywilizacja wali się, albo już się zawaliła na zachodzie Europy.
To jest mówienie o prawie rzymskim, religii chrześcijańskiej i filozofii greckiej. To są fundamenty, podstawy cywilizacji łacińskiej, no, które, przypomnijmy, nawet w projekcie Konstytucji Europejskiej w preambule tej pierwotnej były wyrzucone poza nawias, szczególnie religia chrześcijańska. A pamiętajmy, że za chrześcijaństwem szło rozumienie człowieka jako osoby, z jego prawami, tymi naturalnymi. No jest to głos wyjątkowy jednak w Europie. Nie mówię, że nikt już w Europie do tego nie nawołuje, ale pamiętajmy, że dzisiaj prawa człowieka i osobę ludzką nie definiuje się poprzez religię chrześcijańską, ale poprzez nowe ideologie, utopie typu gender, prawda? Więc bardzo ciekawy głos, który w moim przekonaniu, jeśli jest czytany na arenie międzynarodowej, ja myślę, że tak, no to jest to głos Polski, która jakoś, powiadam, odnosi się do tej tradycji, do której też odnosił się chociażby Jan Paweł II, o którym wspomniałem.
Minister Waszczykowski także zwraca uwagę na pewne definiowanie stosunków międzynarodowych, że choć postrzegane są one często jako taka sfera brutalnej, niszczącej rywalizacji, to jednak także i przede wszystkim to jest przestrzeń wymiany gospodarczej, wzajemnego poznawania społeczeństw, różnych nieraz odległych doświadczeń dziejowych i wyciąga z tego imperatyw idei partnerstwa strategicznego także z narodami pozaeuropejskimi, a zatem i ten kierunek polskiej polityki zagranicznej.
Wiadomo jest, że świat jest zglobalizowany, że nie sposób dzisiaj układać relacji tylko i wyłącznie co do bliskich sąsiadów, czy tych nawet sąsiadów z całej Europy. Dajmy, że problemy choćby klimatyczne, problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, to jest kwestia bardzo szeroka. Przecież jeśli mówimy o problemie rozwiązania problemu uchodźców, no przecież nie możemy się tylko redukować, że wszystko jest do podjęcia w perspektywie europejskiej. Mówimy tutaj o innych krajach, o krajach Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. Tak jest z wieloma innymi kwestiami. I tutaj należy absolutnie się otwierać na tą szeroką perspektywę współpracy. Właśnie w celu też odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za cały świat.
Jako największą obawę polskiej polityki zagranicznej wskazał minister politykę Rosji i mówi o tym, że to jest państwo, które już przeprowadziło agresję w Europie przeciwko Ukrainie i wojna tam toczy się już drugi rok. Mówi o rozbudowie rosyjskiego potencjału militarnego, o działaniach hybrydowych, w tym propagandowym. No i przypomina, jak mówi z przykrością, że naiwnością była wiara, którą okazywał kilka lat temu jeden z moich poprzedników, że Rosja hołduje wartościom demokratycznym i zasadom prawa międzynarodowego. Postulują wtedy zaproszenie ich do NATO. Jakby pan tutaj skomentował, panie profesorze, tę obawę wobec polityki Rosji?
No wiadomo jest, że wypadki ukraińskie niezwykle mocno oddziałują czy oddziaływały na to, co się w Europie dzieje, również na pewne poczucie bezpieczeństwa. Doświadczały tego kraje Europy Środkowej nade wszystko. W związku z czym pamiętajmy, że zbliżamy się do szczytu NATO i do pewnych postulatów, które w Warszawie polska polityka zagraniczna będzie wnosić. I wydaje się, że będzie starała się reprezentować tutaj nie tylko swój własny interes, ale interes krajów Europy Centralnej. Te wiele kontaktów, wiele wizyt, choćby ostatnio z panią prezydent Chorwacji, prezydenta Dudy. To jest wszystko przygotowywanie się do tego szczytu. No i to wtedy, jeśli mówimy o pakcie obronnym, no to trzeba też wskazać główne zagrożenie. I to zagrożenie jest zdefiniowane na wschodzie.
Wskazuje także minister kryzys sąsiedztwa europejskiego. Mówi tak, że choć w Europie Wschodniej rolę destrukcyjną odgrywa polityka rosyjska, jednak nie ona jedna jest źródłem obaw. Niekorzystny wpływ na ten region wywierają także korupcja oraz brak konsekwentnych reform polityczno-ustrojowych i wolnorynkowych.
No to przede wszystkim widać na w Ukrainie. Pamiętajmy, że to państwo jest ciągle w perspektywie destabilizacji, daleko posuniętej. I to, oczywiście tam to widać najbardziej, ponieważ jest to kraj mało zintegrowany wewnętrznie, też o różnych nachyleniach kulturowo-językowo narodowościowych, poddany presji tych czynników rosyjskich, ale także silnie postkomunistycznie uwarunkowany co do swoich elit. Ten postkomunizm i pewne patologie z tego wynikające czy nasilające się są wszędzie obecne, również w naszej ojczyźnie. Przypomnę, to dziedzictwo 26, 27 już prawie lat od upadku komunizmu uczy nas, że te kwestie należy absolutnie brać jako priorytetowe do ułożenia sprawiedliwych relacji wewnętrznych.
Kryzys projektu europejskiego to także kwestia wskazana przez ministra Waszczykowskiego. Tutaj mówi m.in. o greckim kryzysie zadłużeniowym, o perspektywie wyjścia, czyli Brexitu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rozchwianie granic zewnętrznych strefy Schengen i mówi tak. Polska dyplomacja będzie przeciwstawiać się wewnętrznemu zróżnicowaniu Unii, pomysłowi mini-Schengen czy dyskryminacji obywateli polskich mieszkających w krajach wspólnoty. Przeciwstawimy się także wszelkim rozwiązaniom, które uderzałyby w interes bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i polskich przedsiębiorstw i mówi, że priorytetem polskiego rządu będzie w najbliższych latach zapewnienie państwu i obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, rozumianego klasycznie, czyli bezpieczeństwa militarnego i stabilności granic, ale też szerzej, czyli bezpieczeństwa gospodarczego.
No, pamiętajmy, że ta gra mocarstw, proszę sobie też uzmysłowić te choćby szantaże związane związane z decyzją krajów mniejszych o tym, aby nie przejmować nadmiernej liczby uchodźców. Mówi się o ograniczeniu funduszy unijnych, mówi się o pewnych sankcjach, obniża się rating, prawda, Polski, jeśli bierzemy pod uwagę i wiarygodność Polski tą zadłużeniową. To wszystko są pewne działania charakterystyczne dla dominacji krajów większych, które starają się sprowadzić do parteru, również w wymiarze ekonomicznym, te mniejsze podmioty. Oczywiście Unia jest w rozkładzie, to trzeba jasno o tym powiedzieć. Nie tylko Wielka Brytania i Grecja. Wielka Brytania, które ze względów na bogactwo nawet, czy swoją perspektywę w tym wymiarze chce uciekać z Unii, czy Grecja, która popada w coraz większe zadłużenie i biedę. Ale również rwą się granice w sferze strefy Schengen, a czy one się zamykają coraz bardziej. I rzeczywiście powstają te takie pomysły, ażeby stworzyć zamknięty krąg tych krajów dominujących. One zresztą ujawniają się jako dominujące choćby przy umowach z Rosją co do Ukrainy, czy co do gazociągu północnego, jeśli mówimy o sferze ekonomicznej. Myśli się o takiej Europie tak zwanej dwóch prędkości, czyli wyodrębnienia pewnej koncertu mocarstw w osobnej grupie, a resztę w osobnej. No czemu oczywiście polityka polska, nie tylko Polska, pewnie będzie musiała przeciwdziałać, bo to bezpieczeństwo rzeczywiście musi być szerzej pojęte niż tylko bezpieczeństwo prostej obrony granic, chociaż to jest fundamentalna sprawa również.
No tak, pańskim zdaniem, panie profesorze, ten Brexit referendalny w Wielkiej Brytanii nastąpi?
50-50% bym temu dał, ponieważ Brytyjczycy, widząc jak Unia zaczyna funkcjonować, że to jest coraz bardziej hegemonia Niemiec, współpracujących praktycznie jedynie z Francją. I jeszcze ta dominacja jest oparta, czy wyraża się dosyć szaleńczą polityką imigracyjną, napięciami, które się potęgują wewnątrz. W ich perspektywie, pamiętajmy, że to jest kraj, który ma gigantyczne kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i z różnymi państwami zamorskimi, będącymi dawnymi ich koloniami, więc spokojnie gospodarczo sobie poradzi. Absolutnie rozważa tę ewentualność, więc pewnie planem minimum jest rozluźnienie tych relacji z Unią w sensie takim formalnym. Natomiast w sensie granicznym, jeśli rzeczywiście tutaj nie będzie po stronie unijnej jakichś, powiedzmy, zezwoleń czy też porozumień z Wielką Brytanią w tym zakresie, to należy się liczyć również z wyjściem z Unii. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej otwiera pewną formalną ścieżkę wyjścia innych krajów, czyli ewentualna presja potęgująca się, ta niemiecka, może, powiedzmy, prowadzić inne podmioty do pójścia formalną ścieżką Wielkiej Brytanii. Oni jak gdyby mogą w ten sposób wskazać drogę, jak to można zrobić realnie.
A kto ewentualnie, pana zdaniem, gdyby doszło do tego, poszedłby tą ścieżką?
No to trudno powiedzieć, ale może być pierwszym krajem na przykład Grecja. Ona, pamiętajmy, jest w strefie euro. Ta strefa euro z jednej strony daje im pewne korzyści, bo ich ciągle kredytują, ale z drugiej strony wpadają w gigantyczną spiralę zadłużenia, nie kreując życia gospodarczego w sensie podmiotowym. Tam prawie nie ma przedsiębiorstw produkcyjnych, tam co najwyżej są usługi turystyczne. W związku z czym nie sposób im się wyrwać, nawet co do zróżnicowania kursu walutowego, prawda? Ta drachma, gdyby była, ona by miała słabą wartość, ale eksport grecki byłby tani, byłaby pewna droga ułatwiona wyjścia z zapaści. Więc spokojnie może to być kraj, który popada w tego typu uzależnienie. No ale w sytuacji granicznej, wyobraźmy sobie w sytuacji potęgującej się ścieżki zdrowia dla przykładowej Polski czy Węgier, bo pamiętajmy, że to się nasilało, ta obrona demokracji w cudzysłowie jest drogą narzucania hegemonii, no tak sobie też powiedzmy, spokojnie takie kraje mogłyby tą drogą w perspektywie jakiegoś czasu pójść. To są rzeczy możliwe, w związku z czym dla Brukseli ten scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii byłby bardzo groźny.
A czy realne jest w tym kontekście, także zapytam, jakieś przedefiniowanie polityki Niemiec, na przykład odejście kanclerz Angeli Merkel? 40% Niemców mówi, że Merkel powinna odejść ze względu na kryzys imigracyjny. 45% mówi, że to jeszcze nie jest powód. Pojawiają się różnego rodzaju tarcia w ramach samej koalicji, ale także, co ciekawe, sami Niemcy zaczynają zaopatrywać się w różnego rodzaju broń, gaz pieprzny i tego rodzaju środki, obawiając się imigrantów, którzy przybywają do Niemiec i których herzlich willkommen Angela Merkel.
Ja... Trudno mi jest wyrokować, projektować, jak się wypadki potoczą, w sensie dzień po dniu, ale to jest szaleńcza polityka, którą Niemcy prowadzą w tej chwili, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę sprawę imigrantów. Trudno jest powiedzieć, że tu jest jakakolwiek racjonalność w tak zdefiniowanych celach. Jest duże prawdopodobieństwo, że Merkel będzie słabła, ponieważ nie widać też, żeby ona zawróciła w momencie, kiedy wszystko jeszcze było do odkręcenia, żeby zawróciła z tej drogi. Proszę zauważyć, że kraje najbardziej jej bliskie, w sensie również kulturowym, w sensie mentalnym, w sensie również podejścia do imigrantów, jak kraje skandynawskie, działają dzisiaj bardzo agresywnie, wręcz agresywnie w tym zakresie, bo jak inaczej ocenić taką oto politykę, że powiedzmy, chce się odbierać pieniądze, własność, imigrantów po to, ażeby ich trzymać w obozach uchodźców. To jest polityka odstraszania, taka już ex post, zamiast problem rozwiązywać w sposób inny, reagując na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to zaczęto przyjmować masowo uchodźców, a dzisiaj się ich próbuje masowo odepchnąć. Czyli jest to też dezaprobata dla polityki niemieckiej, ale również zaognienie pewnych wewnętrznych stosunków w Unii. Trudno jest powiedzieć, czy, do czego ten absurd doprowadzi, bo może doprowadzić do sytuacji takiej, że tam radykalizm również w Niemczech się pojawi. Pamiętajmy, że tam te skrajności zawsze były, od skrajności do skrajności, od narodowego socjalizmu do tego eurosocjalizmu współczesnego i oni nie znajdują tego środka racjonalnego. I tutaj sytuacja samych Niemiec jest mocno napięta i może być bardziej jeszcze stabilizacja posunięta w czasie. Natomiast to wszystko oczywiście też rzutuje na całą Unię.
To jeszcze jeden aspekt wystąpienia ministra Waszczykowskiego. Podkreśla, że podstawą bezpieczeństwa Polski będzie Sojusz Północnoatlantycki. Przypomina, że ten rok to rok rozpoczęcia budowy bazy antyrakietowej i liczenie na to, że Stany Zjednoczone bardziej jeszcze zaangażują się w sferze bezpieczeństwa w naszym regionie. Przypomniał także szczyt NATO w Warszawie i duży akcent na współpracy z państwami regionu.
No oczywiście to jest ta idea Międzymorza powracająca, wyśmiewana przez Platformę Obywatelską, która zapomina, że alternatywą, którą ona proponowała dla tej idei, jest klęczenie w Berlinie, prawda, i proszenie Niemców o to, żeby wzięli odpowiedzialność za Europę.
No ale która także, przypomnijmy, zdradziła sojuszników w sprawie imigrantów, gdy umawiała się z państwami regionu na to, że będzie nie wobec kwoty przyjmowania imigrantów, a później Polska wyłamała się z tego.
No jeśli się klęczy przed Berlinem, to się realizuje tylko politykę, a nie politykę własną czy regionu, z którym się współpracuje. Natomiast no, układ jest, czy wizja jest prosta. Kumulowanie pewnej siły państw regionu i próba zabezpieczenia tego bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa poprzez związanie z NATO, szczególnie z ewentualną obecnością baz NATO lub wojsk amerykańskich w tym regionie. Pamiętajmy, że kwestia bezpieczeństwa militarnego nie jest kwestią historyczną. Przypadek ukraiński, Bliskiego Wschodu, przecież to jest niedaleko od nas, doskonale to obrazuje. Więc ta wizja jest klasyczna dla tej prawicy pisowskiej i jest jak gdyby w tej chwili jeszcze głośniej artykułowana.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz na gorąco do orędzia ministra spraw zagranicznych, który co roku przedstawia priorytety polskiej polityki zagranicznej. No i jak te priorytety będą realizowane, to oczywiście będziemy na bieżąco obserwować, informować i na te tematy z całą pewnością rozmawiać. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.